Proszę Państwa, będziemy zaczynali, bo tak myślę, że już jesteście wszyscy. Na początek chciałbym tylko powiedzieć, że tam z boku można nabyć książki, się obudzić sakrament małżeństwa, seks jakiego nie znacie i zaślubiny Bogu mężczyzny i kobiety, więc pani tam będzie sprzedawała. No i przechodząc już do naszego tematu, właśnie czy seks jest przykrym obowiązkiem, czy może właśnie jakimś radosnym spotkaniem, no to no wychodząc w ogóle z tego problemu, to zobaczcie, że no wszyscy się mierzymy z naszą seksualnością, z relacjami, więc w małżeństwie doświadczacie też trudu związanego z życiem seksualnym i też może siły popędu seksualnego, która nie zawsze niesie jakąś głębszą treść i trzeba by właśnie przemyśleć właśnie kim jesteśmy, nasze ciało, naszą też duchowość, bo po prostu nie każda duchowość, czy ten nasz sposób przeżywania Pana Boga jest jakby sprzyjający życiu małżeńskiemu, ale też właśnie od strony ciała, też nie zawsze na ciało patrzymy się głębiej, czyli właśnie w tym kontekście seksualności, jeszcze w kulturze coraz silniej skażonej pornografią, właśnie ciało się jawi jako po prostu taki popęd, a seks jako szukanie doznań i w takim doświadczeniu właściwie nie ma żadnej moralności, bo po prostu jakby trzeba by stanąć na takim stanowisku jakby zdroworozsądkowym, właśnie widząc człowieka jako tylko popęd, którego po prostu trzeba zaspokajać, no to po prostu można zaspokajać w taki sposób inny, i kultura w stu lansuje właśnie nieograniczony sposób zaspokajania popędu, więc nie ma wartości ani wierność małżeńska, ani właśnie jakiś stały związek. Po prostu każdy jakby ma wolność zmieniania partnerów, czy też w dowolny sposób współżyć. To też to doznaniowe myślenie o ciele, ono jest też związane z eliminacją płodności, czyli z takiej perspektywy jakby użycia seksualnego, szukania doznań, to płodność jest przeszkodą, komplikacją, więc po prostu jest oczywiste, że trzeba ją wyeliminować. No chyba, że to jest jakiś seks homoseksualny, no to problem jest z głowy. Tak? Ale też wtedy też jest narzucona też taka wizja seksu, no właśnie gdzie można powiedzieć tego typu problemów nie ma. I to jest, więc to wszystko w takiej wizji chrześcijanin się nie znajdzie, bo Kościół cały czas właśnie chciał pokazywać człowieka jako jakaś rzeczywistość głębsza, czyli że w nas jest duchowość i ta duchowość, ten duch, który jest w nas i duch w sensie, że człowieczeństwo jest jakoś w Bogu zakorzenione, że to nie jest tylko jakby taki twór właśnie materialny, ten człowiek właśnie skazany na popędy, które trzeba za wszelką cenę zaspokajać i właściwie nie ma możliwości ich stłumić, a jak ktoś tłumi, no to dostaje nerwice i wszystko jest jakby wytłumaczone, ale w kluczu pewnej determinacji takiej biologicznej, która właśnie choćby wyraża się właśnie w ciągłej potrzebie właśnie zaspokajania seksualnego i Kościół właśnie cały czas, właśnie to jest cała historia rozpatrywana pod tym kątem, to jest cały czas próba mniej lub bardziej udana wytłumaczenia ludziom i nadania seksualności głębszego znaczenia. No a więc można zawsze tam się przyczepić do języka, bo po prostu próbowano to na różne sposoby wyrazić, ale że człowiek jest kimś głębszym, innym, że ma jeszcze w sobie Ducha Bożego, co już jest tylko dla ludzi wierzących do przyjęcia i że właśnie nie musi, prawda? Że nie jest tylko doznaniem, prawda? Że nasze życie się nie ogranicza tylko do spania, jedzenia i seksu, prawda? Że to jest jakaś głębsza rzeczywistość, która może być z Bogiem związana, może być piękna i dopiero na tym poziomie można wytłumaczyć wierność małżeńską, można wytłumaczyć, że seksualność może nieść jakieś głębsze wartości, że człowiek może przez seksualność mówić o miłości, która nie jest tylko właśnie takim musem rozładowania napięcia seksualnego. I to jest, więc za całe spojrzenie na seksualność ma w sobie zawsze, to mówiąc mądrze, jak ukrytą antropologię, czyli pewną wizję człowieka i właśnie, żebyście zobaczyli tą wizję taką bardzo biologiczną i ona jest, można powiedzieć, realistyczna do bólu, ale właśnie też równocześnie brudna i właśnie siłą rzeczy taka pornograficzna, czy właśnie bez ducha kompletnie i to ciało wtedy jest jakby no po prostu tworem do eksploatacji, używania, no to wtedy się nie mówi o używaniu, tylko po prostu jakby racjonalnym zaspokajaniu swoich potrzeb no w kontakcie z drugim ciałem, które no jest na tyle atrakcyjne, że po prostu podnieca i rozbudza i daje po prostu doznanie i satysfakcję seksualną. Natomiast właśnie ta druga wizja chrześcijańska, ona po prostu wyrywa tego człowieka z tej materii, z biologii i właśnie w kierunku odkrywania głębszych znaczeń życia seksualnego. I to jest jakieś zadanie dla ludzi, jedni właśnie wychodząc z pornografii, czy z różnych tam kontaktów seksualnych z wieloma osobami, potem po prostu trudno jest im przyjąć, że seksualność niesie miłość i że może być piękna, a znowu inni bez takich doświadczeń potem właśnie w małżeństwie doświadczają wielkiej fascynacji sobą, czy właśnie takiej głębi miłości, że wiedzą, że nasze współżycie jest naprawdę wynikiem tęsknoty do siebie, miłości, że rozpoczął się właśnie piękny czas naszego wspólnego życia, też i seksualnego. I to właśnie nas, którzy się kochamy i też jakby ta seksualność jest wkomponowana w naszą miłość. No więc jedni tego już nie potrafią przeżywać na poziomie właśnie seksualnym, a inni potrafią dostrzec, no bo jakby właśnie jest więcej ducha w tych ludziach, który się potrafi wyrazić poprzez ciało. I Kościół tu miał zawsze też problem, bo siłą rzeczy po grzechu pierworodnym zniknęła harmonia między duchem a ciałem i w konsekwencji zawsze przeginamy albo w kierunku takiej nadmiernej cielesności, czyli po prostu właśnie widzimy bardziej ciało, nie widząc ducha, i to już o tym tutaj sporo powiedziałem, albo właśnie nadmiernie jakoś uduchawiamy rzeczywistość, odrywając tego ducha od ciała. I to się potem odbija też na seksualności, że no albo właśnie nie widzi się związku między Bogiem a seksem, i czy po prostu seks jest seksem i po prostu nie uduchawiajmy w sumie rzeczywistości ziemskiej, a w podtekście często brudnej, prawda, czy złej, czy takiej po prostu fizjologii jakoś nie ma sensu łączyć z Bogiem. I to jest to oderwanie, że też po prostu w ciele nie widzimy Boga, tylko tego Boga widzimy w jakichś właśnie duchowych uniesieniach, w jakichś takich przeżyciach. Właśnie dzisiaj już się nie wierzy w duszę, to właśnie nie są duchowe, tylko w jakichś pewnych stanach naszej świadomości, które jakby nadają sens na naszemu życiu. Więc się odrywa ten seks od tej jakby tej świadomości człowieka głębszej, albo właśnie ta świadomość szybuje w jakieś rejony takie aseksualne, gdzie właśnie seks też jest właśnie brudny, niewarty zastanawiania się, niewarty jakieś szukania w nim Boga. Bóg jest w rzeczach wzniosłych, modlitwach, litaniach, prawda, jakichś właśnie pielgrzymkach, mszach, ewentualnie w dobrych uczynkach robionych różnym ludziom, ale czyli można powiedzieć, że jeszcze człowiek widzi, że przez ciało może wyrazić coś głębszego, ale tylko tak powyżej pasa, prawda, ustami, dobre słowa, prawda, rękami, jakieś, prawda, dobre uczynki, komuś coś pomogę, sfinansuję, no to wszystko, można powiedzieć, jest powyżej pasa, a już poniżej pasa, no to jest taka sfera właśnie już nie związana z duchem. No. Może jeszcze chodzenie do kościoła, to nogi są używane, ale już, prawda, środek to na pewno z Bogiem nie jest związany. No, no a w drugą stronę to może nie ma takich przegięć, ale są może gdzieś tam w tych jogach różnych właśnie seksualnych, to one mają swoją nazwę, już nie pamiętam w tej chwili, właśnie gdzie się przez seks spotyka z duchem, właśnie z bóstwem, czy jakoś z siłami jakimiś kosmicznymi, tak? I wtedy właśnie seks jest drogą do Boga, taką po prostu bezpośrednią, bez żadnej moralności, tylko trzeba tam pewne figury odtworzyć i po prostu nauczyć się ściągać energie kosmiczne też po to, żeby ten seks nabrał jakiejś jeszcze, prawda, jakiejś jeszcze większej po prostu fascynacji i był jeszcze nie wiem, przyjemniejszy, dłuższy, prawda, i orgazm się wydłużył tam na ileś godzin. Tak, i nie wiadomo, czy to jest blef, czy prawda, ale prawda, jakby jest obietnica tego jakiegoś boskiego seksu w wyniku właśnie tych kontaktów z mocami kosmicznymi. I to też jest, więc w tej całej panoramie właśnie musimy znaleźć też jako chrześcijanie swoją drogę i ona jest taką właśnie drogą, gdzie właśnie trzeba uszanować ciało, też jakoś widząc, że ono nie jest tylko samym ciałem, tylko przez nasze ciało komunikujemy Ducha Boga, który w nas mieszka. Ciała są świątynią Ducha Świętego. Zobaczcie, jakbyśmy żyli bardziej Ewangelią, to od razu by całkiem inny sposób myślenia się w nas pojawił. I równocześnie też człowiek nie jest jakimś aniołem, duchem, tylko ma ciało stworzone przez Pana Boga. Adam i Ewa współżyli i więc właśnie w tym, będąc blisko Pana Boga, kochali się jak mężczyzna z kobietą i więc też było życie seksualne, ale właśnie to życie seksualne wyrażało też ich miłość, i której był obecny Pan Bóg, właśnie mieszkający w nich i przez nich działający. I to prowadzi właśnie do też takiej definicji człowieka, że już nawet dzisiaj w Kościele odchodzimy właśnie, żeby się, widząc to takie rozbicie od takiej definicji, to Jan Paweł II zrobił, że człowiek jest duchem i ciałem. Bo tak najczęściej słyszycie i to jest tak, jak próbujemy wyrazić właśnie tą związek właśnie Boga z człowiekiem i ducha, który od Boga pochodzi właśnie z materią, to mówimy jest duch i ciało, ale to i to może być jako spójnik traktowane, ale może jako taki rozdzielnik, tak, że jest osobna rzeczywistość duchowa, osobna cielesna, no i teraz każdy sobie po swojemu to interpretuje. I właśnie dlatego Jan Paweł II zaczął mówić, że człowiek jest duchem ucieleśnionym albo ciałem uduchowionym. Właśnie, że ciało łączy się z duchem, duch z ciałem, nie ma tu żadnej jakiejś przerwy, prawda? Tylko po prostu jest człowiek, właśnie jest przez to człowiekiem, że ma ciało. Wszyscy ludzie mają ciało i będziemy mieli ciało też i w niebie, co też jest bardzo ciekawą myślą, właśnie, że nie będziemy tylko, tak na pogrzebach się kojarzy, że prawda, twoje ciało tu zostało, no bo widzimy, że zostało, a duch, prawda, idzie do nieba, tylko właśnie, że też nasze, będziemy w niebie też z ciałami, czyli zawsze będziemy ludźmi, a ludzie z definicji mają zawsze ciało. I to jest właśnie bardzo ważne też dla odkrycia cielesności. A teraz do czego zmierzam? Po tym takim troszkę wątku, może nie dla wszystkich interesujących, właśnie, że nasze ciała i ciała małżonków, tutaj chcę mówić o małżeństwie, właśnie uczestniczą w rzeczywistości sakramentalnej, czyli przychodzeniu Pana Boga, czyli wyjątkowość sakramentu małżeństwa polega na tym, że Chrystus właśnie na mocy sakramentu, czyli w pewny sposób, na 100%, czyli to jest pewna obecność, że obiektywnie Chrystus jest tutaj pośród nas w sakramentach, czyli możemy się spotkać z Nim w całej tej naszej słabości i mieć pewność spotkania z Chrystusem. To właśnie dają nam sakramenty, czyli że Chrystus gwarantuje nam, że zawsze jest obecny w swoim Kościele, a my rozpoznajemy, że On jest konkretnie obecny właśnie w sakramentach. I to, czyli tym sakramentem jest małżeństwo, czyli właśnie poprzez ciała małżonków Chrystus przychodzi do was, żeby być razem z wami. I drugi ważny element właśnie tej sakramentalności małżeństwa, czyli tej obecności Pana Boga, że Bóg jest obecny w waszym życiu małżeńskim we więzi właśnie, którą tworzycie przez te ciała, przez które Bóg do was przychodzi. I potem On jest we więzi, czyli właśnie w tej relacji między wami, w tym, co się dzieje, w waszym odniesieniu wzajemnym do siebie, Bóg działa. I taka definicja sakramentu małżeństwa, ona oznacza, że Bóg działa wzajemnie przez wasze słowa, gdy z sobą rozmawiacie, że trzeba by sobie zadać pytanie, co w tych naszych słowach pochodzi od Pana Boga. Że gdzieś tutaj Bóg nam jakby przekazuje przez za pośrednictwem naszego umysłu, czyli naszych ciał, przekazuje nam w tej więzi, w tej wzajemnej komunikacji, interakcji, która się dzieje, przekazuje nam jak swoją wolę. Że przez uczucia działa, bo to jest też element więzi, czyli przeżywacie coś wzajemnie ze sobą i w tej tęsknocie do siebie na przykład właśnie też można rozpoznać, że Bóg nas przyzywa, żebyśmy byli razem, ale też nawet w gniewie, bo czasami się słusznie gniewamy, gniewajcie się, ale nie grzeszcie, i też w tych uczuciach, że już po prostu muszę powiedzieć, co czuję i co myślę, to może Bóg przemawiać, czyli w całym świecie uczuciowym, nie tylko w tych takich uczuciach pięknych, jak tęsknota, ale też w trudnych, jak gniew, właśnie będzie Bóg do was mówił i też przez zmysły mówi. To jest też bardzo ważne, że my kształtujemy nasze zmysły, że przez zmysły po prostu odbieramy rzeczywistość zewnętrzną i też odbieramy Pana Boga, który właśnie mówi do nas i do małżonków mówi już właśnie przez żonę, przez męża. Czyli ja tą żonę, męża odbieram zmysłami. I jest po prostu bardzo ważne, żeby moje zmysły były przyzwyczajone do tej konkretnej osoby, żeby one odbierały ten świat stworzony przez Pana Boga, czyli też małżeństwo, i że Bóg w tej naszej relacji, naszej cielesności do nas przychodzi. Bo zmysły już można właśnie zmanierować, czyli zobaczcie, jedni słuchają jakiejś muzyki na jakimś wysokim poziomie, a inni jakiś rap, nie? I nie wiadomo właśnie nawet, gdzie tu jest muzyka, ale po prostu się komuś podoba. Także oglądamy dzieła sztuki i potrafimy powiedzmy, oczami już człowieka trochę wyrobionego, dostrzec rzeczywiście jakieś dzieło artystyczne, a niektórym się podobają jakieś takie, prawda, no, nie wiem, jakieś kicze całkiem brzydkie i jaki obraz i w ogóle jelenie na rykowisku. Prawda? I, więc mamy gusty jakby wychowane przez zmysły. Tak? Czyli myślimy albo rzeczywiście wyłapujemy piękno tego świata przez zmysły, dobro, albo właśnie szukamy nie wiem, brudu, szukamy rzeczy brzydkich i one nam się po prostu podobają. Tak? Więc i w tym sensie właśnie trzeba zmysły wychować do małżeństwie, żeby te zmysły wyłapywały miłość człowieka. Przykład mi się taki nasuwa jakiejś znajomej pary, gdzie on jest strasznie skoncentrowany na ciele żony i ładną ma tą żonę, no, ale że właśnie już troszkę się starzeją, to jeszcze nie tak bardzo, bo to jakoś pod 40, ale już ona nie jest tej pierwszej młodości, już coś tam przytyła, według mnie niedużo, ja bym tam nie widział problemu, ale dla niego to jest straszny problem. On jest na ciele skoncentrowany, ćwiczy, cały czas biega, prawda, sprawdza, ile tam ma kalorii, także dieta, sport, bieganie, non-stop, siłownia, kultywuje ciało. I to ciało musi być jego piękne, zgrabne i żona musi być też ciągle piękna, zgrabna, bo on inaczej nie potrafi kochać. Już po prostu jak ona tam troszkę schudnie, to już rozkochany jest w niej, a jak przytyje kilogram, już nie ma miłości. Prawda? Wszystko przez ciało przechodzi, odbiera ją ciągle jakby fizycznie, a kobieta jest głęboka, mądra, jakby on tego nie docenia. Prawda? Wszystko najważniejsze jest ciało. U siebie to by tak chciał, żeby żona właśnie nie tylko ciało, bo on zresztą uważa, że ma ciało jakiś super, co też jest duża w tym przesada, ale po prostu tak sobie uważa, że jest taki super wysportowany, ale też już tego wieku niestety nie da rady ukryć, co jak mu powiedziałem, to był taki jednak w takim niesmaku, prawda, że czyli jakby wierzy w tą taką jakby cielesność idealną, a też by chciał pewnie, żeby żona właśnie go podziwiała, jak mądrze mówi. Ale tego w żonie nie potrafi zrobić, bo po prostu jej cielesność mu przesłania właśnie jakby głębszy wgląd w człowieka. I oni nie mają głębokiej relacji, bo on nie jest w stanie jakby wejść głębiej, właśnie ją jakoś szanować, docenić, cieszyć się życia z nią, jako właśnie bardziej osobą, człowiekiem właśnie mądrym też i duchowo takim dojrzałym. No bo jakby to nie jest ten świat, który on percepuje, tylko po prostu to skupienie na ciele mu przesłania. I to jest właśnie ten taki właśnie człowiek, który nie będzie słyszał jakichś głębszych treści, które od żony płyną, no bo po prostu widzi tylko ciało takim, czyli ją tak naprawdę w wąskim jakimś aspekcie i ona to czuje, że jakoś ją redukuje i źle się po prostu z tym czuje. Co ma też potem reperkusje dla życia seksualnego. I właśnie ten, czyli zobaczcie, to jest ta kwestia, jak my te zmysły do czego przyzwyczaimy, prawda, do jakich wrażeń, że też jak się kogoś kocha, to jakby się kocha go w tym ciele, nawet jak to ciało, no obiektywnie patrząc już jest jakieś już nie tak młode, nie tak ładne, ale jednak po prostu jakby przebijamy się, czy potrafimy cieszyć się z byciem z tej osobą i też mieć dużo radości też i seksualnej, bo właśnie ja ją kocham i ona nabiera jakiegoś innego znaczenia, a to spotkanie nie jest tylko seksem właśnie w tym znaczeniu ciała, tylko spotkanie między nami jakimś głębszym znakiem jedności. Właśnie, czyli właśnie zobaczcie, jest potrzebna więź, i właśnie też w takim głębszym rozumieniu, że ta więź się tworzy między ludźmi jakoś głębiej myślącymi o sobie i siebie głębiej widzącymi i wtedy właśnie można odkryć Chrystusa obecnego właśnie we więzi przychodzącego przez nasze ciała. Więc to jest wyjątkowe doświadczenie sakramentu małżeństwa, gdzie w żadnym innym sakramencie nie ma, tak jak w małżeństwie, czyli jak się całujecie, to właśnie budujecie więź ze sobą przez swoje ciało i w tym momencie Chrystus jest obecny w waszej wspólnocie małżeńskiej. Tak? Ale to znaczy też, jak się przytulacie, jak sobie okazujecie czułość, jak w ogóle się sobie pomagacie, bo wszystko przecież przez ciało się dzieje, ale też jak współżyjecie ze sobą, to też to jest element waszego wyrażania sobie, budowania więzi małżeńskiej, właśnie też poprzez wasze ciała. Czyli w seksie jest jakaś iskra właśnie obecności Bożej, że to nie jest sam popęd, tylko przez to pragnienie bycia ze sobą wyrażam miłość wobec drugiej osoby, że to jest, ona jest dla mnie bliska, kochana, chcę z nią być, chcę się z nią zjednoczyć właśnie nie tylko ciałem, ale i duchem. I też takie doświadczenie jest możliwe w życiu seksualnym i właśnie Kościół by chciał ludzi doprowadzić właśnie jako właśnie ten reprezentant Boga, sakrament Boga, znak Boga tutaj na ziemi, właśnie doprowadzić do takiego właśnie doświadczenia głębokiego, że nawet aż po odkrycie Boga właśnie w życiu seksualnym. No i to byłby ten taki wstęp jeszcze dość ogólny, ale a teraz już bym przeszedł do bardziej szczegółowych spraw, czyli teraz właśnie zobaczcie, że tu już się pojawia pewna definicja życia seksualnego właśnie związana z więzią, czyli że chodzi o to, żebyśmy zaczęli myśleć relacyjnie o współżyciu seksualnym, że to nie jest tylko rzeczywistość doznaniowa, czyli po linii ciała, przez które też Pan Bóg działa, po prostu najpełniejszym doświadczeniem będzie orgazm, czyli właśnie satysfakcja seksualna i psychiczna z orgazmem związana, natomiast po linii więzi będzie to moment zjednoczenia ludzi ze sobą. I tutaj właśnie dałbym wam taki przykład, pewnie żeście nie oglądali, bo tak dobrze jest na obrazach przedstawić, ale w filmie o Wisłockiej jest taka scena, że ona współżyje z takim jedynym mężczyzną, którego kochała. I to był taki jedyny związek naprawdę udany i też skomplikowany, ale i niemałżeński, ale po prostu rzeczywiście się kochali i byli dla siebie przyjaciółmi i właśnie spotyka się z nim, współżyją i potem jest taka scena, jak właśnie leżą ze sobą po akcie seksualnym, że on jeszcze nie wyciąga członka z pochwy, tylko taką pozycję specjalną przybierają, że te nogi się przeplatają i on leży bokiem, ona na plecach i właśnie ten członek jest w pochwie i sobie rozmawiają. Jest pokazana taka przyjaźń między nimi, że oni trwają w takiej jedności nie tylko duchowej, ale i cielesnej, właśnie zjednoczeni dalej ze sobą. I to jest właśnie tutaj jakby wydobyta była ten aspekt, że to nie był tylko seks, więc oni nie zrobili takiej sceny, jak w każdym filmie widzimy, jakby nastawionej na jakieś super doznanie, które ci ludzie przeżywają, tylko na taką więziotwórczy element współżycia, że oni mają więź ze sobą i ona się wyraża właśnie w tym trwaniu ze sobą, czy jeszcze takim przedłużonym akcie seksualnym. I to jest właśnie też właśnie takie doświadczenie chrześcijańskie, że właśnie można przeżyć właśnie więź aż do doświadczenia jedności, czy to budowana więź przez życie i potem wyrażona w akcie seksualnym, ona potem trwa w takim doświadczeniu jedności, które też daje akt seksualny. A dla niektórych ludzi to jest jakiś jedyny moment, że oni czują się blisko tej drugiej osoby, czują w ogóle, że kochają, że mają jakieś emocje, że właśnie jest jakaś jedność między nami. I więc ta jedność byłaby właśnie po linii więzi doświadczeniem bardzo właśnie głębokim, też aż po spotkanie z Panem Bogiem, że w tej jedności jest Pan Bóg, żeby otworzyć swoje myślenie i też w tej przyjemności po linii ciała też jest Pan Bóg, czyli razem jak złączymy właśnie w doświadczenie jedności i doświadczenie przyjemności, właśnie tego wszystkiego, co się w ciele dzieje, to mamy takie doświadczenie, które ludzie najczęściej określają, i zarówno mężczyźni, jak i kobiety, doświadczenie boskości. Było nam jak w niebie, prawda? Że ludzie mówią. I to jest właśnie najczęściej przy takim właśnie, można powiedzieć, udanym seksie, ale ta intuicji właśnie nie należy stłamsić, tylko ją rozwinąć, że właśnie Pan Bóg przez swoje stworzenie, właśnie też i tym stworzeniem też jest małżeństwo i wasza miłość, On chce powiedzieć, że jest między wami właśnie w tym doświadczeniu właśnie i przyjemności, i więzi, i jedności, którą się wtedy przeżywa w takim znaczeniu i duchowym, i cielesnym. I to byłoby takie najpełniejsze i najłatwiejsze przeżycie Pana Boga, tak analogicznie jak w życiu, że jak jest nam jakoś dobrze i miło i czujemy się kochani, to jest jakoś łatwo jest przeżywać bliskość Pana Boga. Jak jest cierpienie, krzyż, problemy, prawda, przytłacza nas jakiś ciężar, jakiś problemów, no to człowiek po prostu tam mówi: Boże, ufam Ci, Jezu, ufam, i nic z tego nie wypływa, bo po prostu dalej ciężko i więc ciężko jest przeżywać Pana Boga w tym ludzkim doświadczeniu, tylko się po prostu no, wierzy w tej jakiejś ciemności, że On mnie nie opuści i tyle można by wyciągnąć. Więc jak jest tam nieudane współżycie, boli, jakieś tam problemy, lęki olbrzymie, no to wtedy trudno właśnie aż przeżyć Boga obecnego między nami, tylko się po prostu wierzy, że można wierzyć, że On jest właśnie w tej więzi, która tak trudno przychodzi, w tym ciele chorym, jakby nieposłusznym, jakimś bezradnym wobec właśnie jakby problemów czy współżycia seksualnego, jako właśnie problemu, który tak ciężko jest mi podjąć. I to, no więc, ale właśnie cały czas Bóg jest w więzi i w ciele i możemy to tutaj właśnie jakoś odkryć. No i teraz właśnie jak mówimy o akcie seksualnym, no to właśnie to byłoby takie centralne doświadczenie, że akt seksualny może dać takie doświadczenie właśnie pełne, czyli też właśnie jedności duchowej, psychicznej i cielesnej. I też takiego pokoju, który właśnie wypływa i z ciała, i z ducha. I jak mówimy o tym pokoju z ciała, to mówimy o rozładowaniu napięcia, i wtedy jest takie, prawda, uspokojenie, właśnie w tym sensie pokój. A jak mówimy o psychicznym, to wtedy jak jest dobry akt seksualny, to macie poczucie, że kochamy się, jakoś jesteście dla siebie bardziej wyrozumiali, łagodni, takie życie nabiera jakiegoś kolorytu, że nam jest dobrze ze sobą, przybliżyliśmy się do siebie i to jest jakieś psychiczne doświadczenie bliskości. I mamy na to też pojęcie, słówko błogostan, prawda? Czyli takie zadowolenie psychiczne, tak, że człowiek się czuje jakiś spełniony, więc nie tylko właśnie uspokojony w sensie właśnie popędu, tylko w takiej głębszego szczęścia, satysfakcji zakorzenionej w psychice, właśnie błogostan. Ale właśnie też zauważcie, że jak ja mówię tutaj, że potem jesteście dla siebie bardziej łagodni, wyrozumiali, cierpliwi, to zaczyna mówić o darach duchowych w listu do Galatów, czyli że jak Bóg przychodzi, Duch Święty zstępuje na nas, to właśnie robimy się tacy pełni pokoju, radości, wyrozumiałości, cierpliwości, przebaczenia. I też to się dzieje też w konsekwencji dobrego aktu seksualnego. Nie tylko, ale bardzo często właśnie on jest takim już pełnym oczyszczeniem relacji i takim powiedzeniem sobie, że kochamy się i chcemy być ze sobą i jesteśmy dla siebie ważni. Właśnie i przychodzi właśnie też taki pokój serca i to byłby ten pokój duchowy, który byłby jeszcze głębszy niż błogostan i to byłby ten pokój, który może gdzieś przeżyli, na pewno się przeżyli w jakiejś dobrej spowiedzi, w jakimś momencie modlitwy, przed Panem Bogiem, w jakichś chwilach religijnego, głębokiego przeżycia, nie wiem, na jakiejś pielgrzymce, na Eucharystii, po Komunii Świętej, że człowieka ogarnia pokój, prawda? I on potem bardzo głęboki pokój, który gdzieś tam w głębi serca jest i też właśnie ten pokój, czyli znak przyjścia Chrystusa Zmartwychwstałego, prawda, przez Jego Ducha Świętego, nasze ciała, właśnie on jest też możliwy właśnie w czasie współżycia seksualnego małżonków. I to byłoby to pełne doświadczenie i duchowe, i cielesne, czyli też akt seksualny tutaj symbolizuje nawet przez samo ciało takie zjednoczenie się do końca, że prawda, jednoczycie się i jesteście tak jakby jednym ciałem niemalże w dosłownym znaczeniu, że naprawdę jesteście zjednoczeni, autentycznie połączeni ze sobą i też za tym idzie też właśnie rzeczywistość duchowa, że w tym czasie jesteście zjednoczeni i z sobą, i z Bogiem na mocy sakramentu małżeństwa. Czyli On jest w tej waszej więzi i przez wasze ciała tworzonej i właśnie w akcie seksualnym. To też się dokonuje i właśnie to jest moment też spotkania z Panem Bogiem, właśnie, ale po linii więzi i po linii ciała. Właśnie jako rzeczywistości, która uczestniczy w obecności Boga, w działaniu Pana Boga tutaj na ziemi, właśnie w tym sakramencie. I teraz jeszcze jest ważne, że jak, jeżeli od tej strony moralnej jest ważne, bo tu jest dużo dylematów, że jak właśnie podejmujecie współżycie, żeby przeżyć taki akt seksualny, oczywiście on raz jest jakoś właśnie głębiej przeżyty, raz płyciej, ale po prostu co jakiś czas się pojawia takie pełne doświadczenie i to właśnie jak właśnie rozbudzacie się właśnie, żeby taki pełny akt seksualny podjąć, to wszelkie pieszczoty są dozwolone. Czyli właśnie prosta zasada, że wtedy jakby w tej rzeczywistości ciała waszego tworzycie relacje, całujecie się, pieścicie, rozbudzacie i wtedy całe ciało wasze uczestniczy w tym rozbudzeniu. Czy można współmałżonka pieścić po całym ciele i tu jest ten taki punkt, pięta Achillesa budząca największej wątpliwości, mianowicie właśnie pieszczoty oralne. Czyli też właśnie też one obejmują, to pieszczenie po całym ciele obejmuje też i pieszczoty oralne, a tutaj językowo niuansuje, bo jak się powie seks oralny, no to kojarzycie raczej bardzo ten wytrys w ustach kobiety, ani przyjemne, ani zdrowe, ani więziotwórcze, ale ja właśnie nie mówię o czymś takim, tylko mówię o pełnym akcie, gdzie już po prostu się zjednoczycie właśnie w taki sposób, że właśnie członek jest w pochwie, ale właśnie przygotowanie do tego aktu obejmuje pieszczoty po całym ciele, właśnie też i pieszczoty oralne. Czyli byłoby czymś takim nienormalnym czy nienaturalnym. Uważaj, że oczywiście można się całować w usta, nikt nie ma wątpliwości, szyję, po piersiach, nikt nie ma wątpliwości. Też nie mówi się, że tam piersi służą do karmienia, no to po co całować? Nie, czasami gdzieś tam słyszę takie, ale tak jakby próba nadania konkretnym częściom ciała jakiejś takiego zadaniowego znaczenia, czyli to w ogóle właśnie w przypadku rozbudzania się w ogóle nie ma sensu. No i potem właśnie można się słuchać po brzuchu, a poniżej pępka już trzeba boczkiem, prawda, i z powrotem do góry, ewentualnie po zewnętrznej stronie uda, i żeby właśnie, bo jest zakazane całować się, prawda, w tej narządy płciowe właśnie, bo coś w tym jest nie tak. Być może estetycznie to może być problem dla niektórych, ale to są problemy pokonalne i się potem gdzieś zmienia w którymś momencie nastawienie i smak na takiej zasadzie jak kuchnia, że też lubimy pewne dania, a niektóre jakoś nam nie smakują, za ostre, no, ale potem zmienia się coś i człowiek ma ochotę na coś ostrzejszego, prawda? Może nie zawsze, ale ma. Czyli po prostu albo odkrywamy, że coś, co nam nie smakowało, to nagle się okazuje, że ma swój taki urok, smak i warto, warto posmakować. Więc to są kwestie estetyczne, smakowe, które ulegają zmianie, natomiast od strony moralnej nie ma problemu też właśnie w takich pieszczotach, właśnie które mają zmierzać potem do tego pełnego aktu seksualnego, właśnie dlatego, że on daje wam, czy może dać, czy jest szansą na przeżycie największej jedności w tym znaczeniu też właśnie duchowo-cielesnym. I potem mamy jeszcze zakończenie aktu seksualnego i też tu jest bardzo ciekawa rzecz, bo właśnie czasami się zdarza, że się tylko patrzy na akt seksualny i najczęściej z perspektywy mężczyzny. Czyli po prostu akt seksualny się zaczyna, mężczyzna się szybko rozbudza, no potem już podejmuje penetrację, dłużej już nie jest w stanie wytrzymać czekania na żonę. Dobrze, że ona jest jakoś na tyle rozbudzona, że może podjąć. No i potem można powiedzieć, kończy się wraz z jego orgazmem. No, czyli po prostu dla niego się rzeczywiście kończy, już nic nie przeżyje piękniejszego, jeszcze jest piękny moment zaśnięcia. No, taki człowiek jest wyluzowany, prawda, i gdzieś, prawda, w ten niebyt, nie wie nawet kiedyś, prawda, przeszedł. No, ale właśnie to jest męska perspektywa. I teraz zobaczcie, jak my definiujemy sakrament małżeństwa jako właśnie sakrament, gdzie Bóg przychodzi przez ciało i to właśnie ciało mężczyzny i kobiety. A to trzeba już brać pod uwagę w refleksji moralnej właśnie męskość i kobiecość. I tutaj nam się nagle po linii ciała wychodzi, że kobieta ma inną dynamikę przeżywania aktu seksualnego, i czyli po prostu wiadomo, wolniej się najczęściej rozbudza, to nie chcę uogólniać, ale też są jakby już wpisane pewne tendencje w męskość i kobiecość i potem dłużej może przeżywać orgazm, i który powoli przyjemność potem opada. No, mężczyzna ma po prostu szybko, ale potem krótko. No, i to jest też trochę, można powiedzieć, zaleta mężczyzny albo ubóstwo. Zależy, z jakiej strony popatrzymy. No ale właśnie zobaczcie, że właśnie jak przyłożymy tą męską definicję, no to będzie, że i często zwracamy uwagę, że właśnie, że mężczyzna też dał siebie cały, czyli jak daje siebie cały, to troszczy się o żonę, opiekuje się po linii więzi, chce, żeby ona była usatysfakcjonowana, też żeby przeżyła przyjemność, ale też po linii ciała, że daje całe swoje ciało kobiecie, czyli właśnie też wchodzi w nią, ale też daje spermę, że sperma też niesie jakąś wartość też i dobro dla kobiety, że jak jest współżycie z jednym mężczyzną, no to ta sperma też jakoś tutaj zapewnia higienę pochwy, mniej infekcji, potem jakieś są witaminy i tak dalej, czyli też organizm kobiety dostaje coś potrzebnego, chyba że chłop po prostu za dużo pije, pali, no to potem i się źle odżywia. No ale właśnie to też powinien się dobrze odżywiać, bo ma to znaczenie dla ciała kobiety, jakiś tam potem związek też nawet może z jej samopoczuciem. No i więc jakby to daje całe swoje ciało i teraz kobieta też daje siebie i w tym obiektywnym akcie oddania, no to pozwala mężowi wejść w swoje ciało, zjednoczyć się z nim, to jest też jakiś akt duchowy, że kocham cię, mam do ciebie zaufanie, czuję się przy tobie bezpieczna. I też właśnie, żeby pojawiła się świadomość, że też to jest jakiś moment, że ja mogę sobie myśleć, Bóg do mnie przychodzi. Prawda? Nie, że mąż jest Bogiem, tylko że Bóg przychodzi we więzi, którą właśnie w ten sposób wyrażamy właśnie przez naszą też bliskość cielesną. I więc cały czas się sakrament realizuje, czyli też się uświęcacie też poprzez współżycie seksualne. Nie tylko poprzez współżycie, ale też poprzez współżycie seksualne. I teraz właśnie to ale zobaczcie, że mężczyzna jakby z automatu przeżywa orgazm, czyli w którymś momencie będzie penetracji, będzie miał wytrysk i orgazm i właśnie na niego ten akt seksualny się skończy, ale akt małżeński się nie skończy, bo kobieta przyjęła męża swoje ciało, ale nie ma takiego połączenia bezpośredniego, że właśnie wtedy, kiedy mąż będzie penetrował, to ona też przeżyje orgazm. I to jest właśnie ważne, że dostrzegamy różnicę w dynamice rozbudzania się mężczyzny i kobiety i ta dynamika się wcale nie musi właśnie, czyli po linii ciała nie musi się pokrywać ze sobą. No, bo po linii więzi oboje się troszczycie, staracie się siebie rozbudzić, odbyć akt seksualny, przyzwalacie na niego, więc wyrażacie miłość, ale ciała wasze, męskie i kobiece, mają swoją własną dynamikę. I właśnie i dlatego jest możliwe są trzy modele przeżycia orgazmu u kobiety. Mężczyzna jakby ten ma ten jeden, bo inaczej to będzie czy stosunek przerywany, czy przedwczesny wytrysk, czy po prostu nie udał się akt seksualny i właśnie nie wyraża on tej pełni właśnie bycia ze sobą do końca, ale właśnie w przypadku kobiety właśnie orgazm może przeżyć w trzech modelach. I to jest pierwszy model, czyli to jest, że najpierw mąż doprowadza żonę do orgazmu, a potem dopiero podejmuje penetrację i przeżywa swój własny orgazm. I znowu to jest tak, że jedne pary mówią, że po prostu w tym modelu się świetnie odnajdują. Znam takie małżeństwo, że ona mówi, ja się po prostu bardzo rozbudzam i jak potem mam orgazm, no to potem mąż może już współżyć ile chce, jak długo chce, bo jestem rozbudzona, otwarta, po prostu chcę być z nim, jest mi przyjemnie i po prostu w ogóle ekspresyjnie wyrażam miłość, także ci znajomi właśnie mówią, że po prostu, że no, cieszą się, że mieszkają gdzieś, tak domek mają na trochę oddalony od sąsiadów, bo po prostu nie mogą mieszkać w bloku w każdym razie, prawda, że, bo by po prostu sąsiedzi ciągle słyszeli i nie wiadomo jak reagowali. Ale właśnie inne pary mówią inaczej, właśnie kobiety, że jak przeżyję orgazm, coś się we mnie zamyka, już nie mam ochoty, że mąż mnie dalej pieścił, współżycie mnie boli, czy właśnie coś już, jakby ta ochota na współżycie mija, czyli po prostu w tym modelu się nie odnajduje. I potem jest ten drugi model, że w miarę równocześnie przeżywają orgazm i znowu są pary, które mówią, że no jak się już zaczynają kochać, to oboje się szybko rozbudzają, są bardzo namiętni i potem, prawda, padają już zmęczeni i jakby w podobnym czasie kończy się akt seksualny i nawet się nie zastanawiali, że można mieć jakieś problemy, kłopoty, ale właśnie jest dużo małżeństw, które mówią, że jest tak duża różnica w tempie rozbudzania między mężem i żoną, że po prostu próba synchronizacji orgazmu to jest po prostu większa męka niż w ogóle samo współżycie, które jest jakoś tam męczące, no, i choć przyjemne. No, i mówią, że po prostu się, no, jak próbują się tak zgrać, jakoś tam się informują, w jakim stopniu są pobudzeni, mają tam swoją sygnalizację, no to po prostu ich to po prostu męczy, bo była kiedyś taka opinia seksuologiczna i też Kościół, no, czytając seksuologów, potem gdzieś przyjął to, że po prostu najlepszy akt to jest właśnie jak razem mają orgazm. No i to jest troszkę mit, bo po prostu dla niektórych par to nawet jest ciężkie do osiągnięcia, czy rzadkie, czy niemożliwe. I to jest ten jeden z modeli, który po prostu jak pasuje parze, to jak najbardziej, a jak nie, no to też nie trzeba go na siłę utrzymywać. I jest ten trzeci model, że najpierw już mąż, już, czyli rozbudził żonę w takim stopniu, że może podjąć penetrację, już dłużej nie wytrzymuje, podejmuje, ale żona jeszcze orgazmu nie przeżyła. On przeżył, więc dla niego się akt seksualny nie kończy, bo jeszcze się nie skończył dla żony, bo żona mu sygnalizuje, że jest rozbudzona, jeszcze potrzebuje dłuższych pieszczot, żeby przeżyć orgazm i wtedy właśnie mąż no jest, można powiedzieć, zobowiązany moralnie, żeby dalej właśnie nie szedł spać, tylko dalej jeszcze żonę pieścił, rozbudzał, aż ona osiągnie orgazm. To jest jakby odwrotność tego modelu pierwszego. No, i tutaj, i też, i właśnie tutaj, no i też to jest ważne, czyli zobaczcie, tu nam się wyłania akt małżeński dopiero, czyli, ale uwzględniający po prostu różność mężczyzny i kobiety. A równocześnie wtedy, jak to właśnie troszczycie się o siebie i oboje też chcecie i wyrazić sobie miłość, czyli myślę po linii więzi, a równocześnie chcecie dać sobie największą przyjemność w miarę możliwości, bo to też nie chodzi, że prawda, czasami mężowie się zafiksowują, że żona musi przeżyć orgazm i po prostu spać jej nie da, bo po prostu nie pójdziesz spać, aż osiągniesz. No i sami się zafiksowują, że coś tam jest nie w porządku, że muszą jakieś, prawda, operację plastyczną przejść, mają za małego, za krótkiego i się zakompleksiają. Także to nawet Lech Starowicz, jako ten najbardziej wpływowy seksuolog, nawet utajnił badania o długości członka w Polsce, żeby się chłopy potem nie porównywały tam gdzieś z Afryką, z innymi krajami i po prostu nie wyszło tak, żeby potem była lawina, taka epidemia kompleksów męskich, prawda, i kolejki do seksuologów, że chce sobie wydłużyć. Ale to są po prostu autentyczne problemy, to tak sobie takie żartuję, ale właśnie, że można czasami się tak skupić jakby na samym orgazmie i na siłę potem chcieć, żeby też ta druga osoba przeżyła, więc w miarę możliwości, więc troszczycie się i właśnie idąc tą drogą też możecie się najpełniej rozwinąć właśnie, czyli też budując więź i mając świadomość, że akt seksualny nas odnawia, naszą relację, więź, buduje bliskość, jedność i wtedy też kto tam ma jakieś jeszcze, potrzebuje czasu, żeby się rozbudzić, do to po prostu powoli dojrzewa do właśnie też psychoseksualnie właśnie w tym wymiarze życia. I wyobraźcie sobie, że to jest cała etyka seksualna, tylko opisana innymi słowami, jakoś może bardziej opisowo, ale właśnie wszystko tutaj, co Kościół mówi, jak powinien wyglądać od strony moralnej, akt seksualny jest zawarty. I zobaczcie, jak się tak przedstawi, to nie jest ani trudne, ani jakieś represyjne i w sumie wszystko prawie wolno. Bo granicą jest potem, żeby nie wychodzić poza ciało, czyli po prostu jest ważne, żebyście budowali więź i teraz tą więź można zakłócić jakimś wibratorem, że po prostu potem ta żona się zorientuje, że to w sumie wibrator jest lepszy od męża i po prostu to uderzy więź małżeńską, że właśnie jakimś tam cały czas właśnie pornografią, żeby się rozbudzić, czyli Bóg wam dał tą przestrzeń w ciele, żebyście właśnie w relacji się wzajemnie rozbudzali i wtedy rośnie wasza miłość, troska, poczucie, że wam zależy na sobie, a jak właśnie wejdzie pornografia, no to nawet jako taki element wstępny rozbudzenia, no to potem właśnie prędzej też czy później się zorientujecie, że jesteście tak bardzo rozbudzeni dzięki temu, powiedzmy, tej aktorce czy aktorowi, to oni mnie rozbudzili, a nie mąż, prawda? A potem się dojdzie do wniosku, że to nie mąż czy żona mnie rozbudza i nawet nie jest w stanie rozbudzić, tylko muszę oglądnąć pornografię, bo też to jest, wyszło teraz też w badaniach bardzo ważna rzecz, że po prostu te bodźce, które dostarcza pornografia, są silniejsze niż normalny, naturalny seks. Czyli po prostu ludzie, którzy oglądają pornografię, po pewnym czasie tracą zainteresowanie realnym seksem. I znam takie małżeństwa, że on już ileś lat siedzi i po prostu ma piękną, młodą żonę i nie będzie miał zwodu. Nie jest w stanie, musi, a na pornografii oglądnie filmik jakiś już pewnie ostrzejszy, bo to już w takim stanie jest, że takie zwykłe light pornografia to już pewnie nie wystarcza, no to już dopiero wtedy się rozbudzi. No? już jest niezdolny do miłości w ogóle, do relacji, do więzi. No, już człowiek jest zniszczony, właśnie w tym sensie taki cielesny, a zgubił ducha, właśnie, czyli zdolność budowania więzi. No i czyli właśnie, żeby pilnować się, żeby być w ciele w swoim, bo ono jest ochroną, to jest ta rzeczywistość boska i tu możecie popełniać błędy, może wam nie wychodzić, nie udawać się, prawda? To wszystko jest jakby wkalkulowane w ludzkie życie, w słabość ludzką, prawda, jakąś naszą niedoskonałość, ale to was nie zniszczy, tak? Że właśnie wyjście poza ciało i albo właśnie w ciele, ale bez więzi jest zagrożeniem, czyli w ciele bez więzi, czyli na przykład jak wy się kochacie, jesteście małżeństwem, to możecie codziennie współżyć i nic się wam złego nie stanie, nie zostaniecie seksoholikami. Tak? A jak ktoś, nie wiem, zmienia partnerki, czy ma jakąś, powiedzmy, prostytutkę, bez miłości codziennie współżyje, no to po prostu on się wykolei, wypaczy tym codziennym, częstym współżyciem, tak? Bo jest bez miłości, jest tylko samo ciało. Tak? Jakaś pseudowięź tam sobie powtarza, kocham cię, bo to podobno tak jest, że po prostu faceci muszą sobie też tam coś powiedzieć, że to niby coś nas łączy głębszego, udawać, no ale właśnie to wszystko jest nieprawdziwe i będzie degenerowało człowieka. No, i też życie seksualne. I teraz właśnie zobaczyć, czy docenić tą zbudowaną przez Boga przestrzeń życia, waszych ciał, waszego małżeństwa, miłości i właśnie w tej rzeczywistości pójść jeszcze głębiej, żeby odkryć, że tu się realizuje sakrament. Sam jesteście tym sakramentem, czyli znakiem działania Pana Boga na ziemi i też w waszym życiu on wtedy działa na pewno, jest z wami, chroni was, zabezpiecza. Jakby on ustala tą granicę bezpieczną dla was, którą sam wymyślił, żebyście się uczyli kochać, uczyli się też właśnie wyrażać miłość poprzez seksualność, bo tam zawsze są jakieś problemy, czy dorastamy, ale właśnie w tej przestrzeni małżeńskiej, sakramentalnej, naszych ciał, męża i żony, właśnie, czyli przestrzeni wymyślonej przez Pana Boga. I teraz jeszcze jest jakiś tutaj element właśnie też, zobaczcie, dojrzewania, uczenia się, czyli tej tak trzeba tak trochę powiedzieć, tej słabości, bo nie wszystko się udaje, ale no to mamy za zadanie się uczyć, jakby można powiedzieć ćwiczyć, dojrzewać. I to jest proces na całe życie, ale właśnie ta droga jest tutaj jakoś jasno określona. No i też jak mówiłem o tym pełnym akcie seksualnym, to właśnie żeby go odkryć jako taką możliwość najpełniejszego spotkania z Panem Bogiem, czyli to by też oznaczało, tak pozytywnie patrząc się na etykę seksualną, czy nie w kategoriach zakazów, nakazów, tylko w takim kategoriach pokazania tej pięknej wartości, która nas powinna przyciągać, to właśnie ten akt seksualny, właśnie jako ten moment zjednoczenia się ze sobą tak do końca, byłby takim dla was wskaźnikiem, żeby o niego się troszczyć, o takie akty seksualne, a też jak nie można ich podjąć, no to czekać, na przykład w czasie płodnym, to czekać właśnie, kiedy przyjdzie moment, kiedy będziemy już gotowi, czy będziemy mogli właśnie taki akt seksualny podjąć. No a jak nie wychodzi, no to w tym będzie jakiś pewien nieład moralny właśnie dlatego, że to wasze wtedy spotkanie ze sobą właśnie w inny sposób, powiedzmy przez petting, czy seks oralny, czy inne formy bycia aktywności seksualnej, one nie będą wyrażały tak do końca tej jedności, tej bliskości, tego momentu zjednoczenia, który daje akt seksualny. Czy one powinny was wytworzyć pewien taką świadomość, że po prostu nie jest to jakby najdoskonalsze spotkanie, najlepsze, że coś tam się może wkrada, właśnie nadmierna może siłą popęd seksualny, czy emocje, których nie jesteśmy w stanie opanować. Okej, wiadomo, jesteśmy słabi, ale po prostu cały czas wezwani do tego, żeby odnawiać naszą relację przez pełny akt seksualny, czy podjąć wstrzemięźliwość, żeby czekać właśnie na to wyjątkowe zjednoczenie. To też czasami trzeba odkryć i jak się też nie odkryje właśnie tej wyjątkowości aktu seksualnego, no to wtedy jakby nie ma porównania i człowiek pewnych rzeczy nie czuje. No ale to też jest jakiś proces dorastania właśnie do takiego już też głębszego rozumienia współżycia, ale też jakoś to wypływa z natury ludzkiej, że nawet zobaczcie, nastolatki już rodzice by chcieli, żeby oni się tylko tak trochę popieścili, a oni wszyscy pchają się do współżycia seksualnego ku waszemu, prawda, nieszczęściu, można powiedzieć, że potem dowiecie, że się ciąża pojawiła. I, więc to jest jakoś tak, że człowiek ma intuicję, że ten pełny akt seksualny to jest coś, prawda? Najwyżej potem jest zawiedziony, ale prawda, ma to jakieś, że tu jest jakieś wyjątkowość bycia ze sobą, na którą się nie chce, właśnie chce jak najszybciej doświadczyć i często może nieprzygotowanym psychicznie, ale właśnie jest, że tu jest, to jest głęboka intuicja, to jest ten moment najpełniejszy i etyka seksualna będzie właśnie was cały czas tu pokazywała, to jest tak jakby latarnia morska, że statek płynie, więc trochę z kursu zbacza, prawda, fale go miotają, ale widać latarnię morską i wiemy, że tu jest brzeg i w tym kierunku trzeba się cały czas orientować, żeby wjechać do portu. Czyli właśnie to doświadczyć tej jakiejś największej bliskości ze sobą i duchowej, i cielesnej. No i to jest cała etyka seksualna, tak w skrócie. No i nie wiem, może na tym skończymy.